więc witam serdecznie. Tak po twarzach patrzysz, to chyba my się znamy gdzieś tam. Z tym naprawdę bycie świadkiem u Stefana na weselu to był naprawdę... Stefan, słyszysz mnie? I sobie gdzieś na faser. To był kawał odwagi, znając życie Stefana, jego obdarowanie, wiecie, on jest szybszy niż internet. Jak on to zrobi, żeby... Nie, okej. Zmieniamy wątek. Także naprawdę. Chciałem wszystkim powiedzieć, że cię lubię, Stefan. I to był naprawdę. Z tym weselem to był dobry motyw. Bo naprawdę mnie kusiło, żeby nie przyjechać. Akurat byliśmy chyba na gdzieś tam. O masakra. Ola, kochamy cię. Z tym weselem do Stefana to było tak, że żeby być świadkiem, to naprawdę musieliśmy przejechać prawie 2000 kilometrów. Przerwać gdzieś tam rekolekcje, ale no lubię go. Naprawdę to jest to, co... relacje. Co Stefanowi zawdzięczam, to, że jak nas wzięło na przykład pierwszy raz na Ukrainę, to miałem nogę w gipsie. To, że jak u Andrzeja Sionka w Landskrone nie robiliśmy rekolekcji, to byłem takim zawadiaką, ale Stefan zawsze mi tam woził, przemycał mnie. I to jest ogromna radość dla mnie, że Pan Bóg... Wiecie, każdemu z nas coś Pan Bóg daje, nie? Ale to, że Bóg jest miłością, a więc ta najbardziej intymna, najbardziej głęboka, osobista część serca Boga jest wylewana dla nas i chyba to jest ta najgłębsza jakby nić naszego porozumiewania się ze sobą, a tak naprawdę być może chyba kim jesteśmy. Także ja naprawdę dzięki Stefan za to, że no i teraz słuchajcie, no tak patrzę się na nasze twarze, starze wyjadacze przy kościelni tudzież. Wiecie, i mamy mówić o fundamencie, więc po prostu powiedzieć o tym, że Bóg mnie kocha. No, nie słyszę śmiechów, no. Znaczy, to jest prawdą, nie? Ale wiecie, co my sobie możemy powiedzieć na ten temat, nie? I sorry, no ale po prostu nie widzę. Jedyne chyba, co chciałbym powiedzieć, to wiecie, przyznać się do moich właśnie porażek, błędów, do tego, co jest moim doświadczeniem Bożej miłości, przez co mnie Pan Bóg sam przeciągnął, jako osobę gdzieś tam po prostu, wiecie, totalnie gdzieś tam traktującą Boga, gdzieś tam naprawdę tak delikatnie, tyle ile nasz katolicki obyczaj kazał i rodzice jak my wyganiali do kościoła jako nastolatka, poprzez to miejsce, w którym teraz jestem. Nie chciałbym tutaj nic mówić, wiecie, ponad głowami, coś, co byłoby śmieszne, ale każdy z nas, jeżeli tu jesteśmy, szuka Boga, to Bóg musiał się objawić każdemu z nas na tyle mocno, że nas dotknął i co sprawiło, że Go szukamy. Każdy z nas tutaj jest w tym miejscu, dlatego że Bóg go dotknął. Że jest gdzieś w głębi nas, facetów, którzy generalnie są normalni, nie? Większość tu jest żonatych, single są, oprócz księdza Jarka witam. Okej, okay. Czyli wiemy, że wiecie, kobiety mają różne nastroje i tak dalej, nie wiecie, ale faceci są normalni, nie? Kobieta jak ma problem, napłacze się, wygada i tak dalej, ona jest skomplikowana, a facet jest normalny, nic nie powie, do niczego się nie przyzna i umiera na zawału serca. Tacy już jesteśmy, nie? I także po prostu... Dla mnie też po prostu mówienie o Bogu, o miłości Boga do mnie, to jest pielgrzymka przez moje życie. A więc patrzę się na mojego ojca, który był dla mnie, dla każdego dla nas, jakimś tam pierwowzorem autorytetu, kimś, kto był takim guru duchowym, na kogo patrzyliśmy. Nie? Relacje jakoś nie udało mi się zbudować z nim. Wiecie, jak człowiek ma 12, 13, 15 lat i ma się pretensje do ojca, to jakoś się nie śpieszy, a potem, tak to mówi Twardowski, szybko odchodzą i zabrakło czasu. Ale pamiętam takie motywy, kiedy po prostu jak coś nabroiłem, brał mnie na ręce, bo mi mama gdzieś tam chciała gonić i jakieś klapsami wymierzyć, takim byłem brzdącym. Naprawdę takich sytuacji może było kilka, ale pamiętam, zawsze mnie strzegł, zawsze po prostu, chociaż po prostu mea culpa, nie? Nabroiłem. Ale on był kimś takim, który pilnował. A jednocześnie nie było tej relacji. Takiej głębokiej, wiecie, że można jak z przyjacielem porozmawiać. I z tym doświadczeniem ojca, który był fizycznie, To było normalne. A więc słuchajcie, chodził do pracy, przynosił jakieś tam pieniądze, troszczył się jak umiał, no bo go jego ojciec, czyli mój dziadek go tak nauczył, społeczeństwo określiło i my też tak funkcjonujemy. No jesteśmy wytworem tej naszej kultury, tego co po prostu co nas określa i ewentualnie mamy odwagę wyjść z tym, co jest w nas, co jest takim pragnieniem, czego ta otoczka nam nie daje. Kimś takim też był mój tata, który po prostu dla mnie był osobą, no tak jak mówię, białą plamą bym powiedział. Szczególnie ta niewiedza, kim ja mam być, jako ojciec, jako mąż, zaczęła naprawdę raczkować w momencie, kiedy ja zacząłem dorastać. Wiecie, kiedy się ma 15 lat czy 14 i oddaje się życie Jezusowi, to jest hura, wiecie, młodzi, piękni, wszystko, nie? Królowie życia. Ale kiedy zaczyna się dorosłość i przeliczanie tego zachwytu Panem Bogiem na pieniądze, na decyzje, na zmęczenie, na czas, na fascynację, to zaczyna być przesiewanie, nie? I zbliżam się do momentu, kiedy staję się mężem Gabrysi, jakieś 23 lata temu. Tak, 23 lata temu. I pojawiają się pierwsze dzieci i samemu trzeba być ojcem. A więc jakim ojcem się jest? I jednocześnie to doświadczenie tego, że Jezus mnie kocha, bardzo dotykające, przemieniające, ustawiające mnie w ogóle, wiecie, we wspólnocie, w kręgach przyjaciół, nowe miejsce, które odkrywam w Kościele coraz szerzej. W perspektywie Boga Ojca było dla mnie czymś po prostu, wiecie, takim bardzo miałkim. Dlaczego? Po prostu nie budując sobie takiej głębokiej relacji z moim ojcem, z tatą, tak nie wiedziałem naprawdę, kim jest Bóg Ojciec dla mnie. Wiedziałem, że wiecie, jak jest tutaj większość z nas z jakiejś wspólnoty albo przy Kościele działamy, nie? Więc większość z nas, i ja też wiedziałem o tym, że po prostu jak się zachować, wiecie, we wspólnocie, co powiedzieć o Panu Bogu, jak sobie to zacząć poukładać. Bóg jakby po prostu przemieniał mnie, ale tak naprawdę poznałem Jezusa jako przyjaciela. Kazali zamykać oczy na szampon i wołać Ducha Świętego, to robiłem co inni. Czasem to działało, bo mnie coś tam dotykało. Oczywiście, wiecie, młodzieńcze emocje. Ale kiedy przychodziła naprawdę taka definitywna rola brania odpowiedzialności, ciężaru na klatę, kiedy trzeba było nieść dzieci, walczyć o rodzinę, to widziałem, że po prostu że szukam oparcia, szukam ojca i tego nie znajduję i nie ma. I co jest grane, nie? Wiecie, to taka pustka. Wszyscy my wiemy tutaj w tym miejscu, jak się zachować jako chrześcijańscy, wiecie, nie, nawet liderzy, uczestnicy mężczyźni net.pl, mężczyźni świętego Józefa, ale codzienność nas kroi. I to było to moje doświadczenie, też nie wiedziałem, jak się z tym odnaleźć. Co to znaczy, że Bóg mnie kocha? Jaki to naprawdę ma wpływ na moje życie, że Bóg jest moim ojcem, że Boża miłość, wiecie, ten quasi chrześcijański żargon, który się my się czasem nim jakoś tak, wiecie, kadzimy jak tym. My to wszystko wiemy, ale tak naprawdę jest gdzieś taki w nas i przede wszystkim we mnie, bo tu o sobie chciałem mówić, taki głęboki brak tego permanentnego doświadczenia, że Bóg, który jest Ojcem, naprawdę troszczy się o mnie na każdym kroku. I tak naprawdę, kiedy zacząłem w tej mojej bezradności, mając, wiecie, żonę, wspaniałą, kochaną, dwójkę dzieci, wiedziałem, że mi się życie wymyka z ręki, bo nie wiem, jak sobie go ustawić. Myślę, Panie Boże, to pokaż mi, kim ja mam być jako ojciec. Tak naprawdę, czym jest ta Twoja miłość? Czym jest Twoja miłość, żebym mógł stanąć w miejscu ojca, żeby przyjąć właśnie to, co jest rolą ojca. Jak kochać, tak jak Ty mnie kochasz. I tego tak naprawdę nauczyły mnie moje dzieci. Parę takich haseł z mojego życia. Ze względu na to, że część mnie zna, a jednocześnie i też Stefan prosił, żeby na zasadzie przedstawienia się troszkę poznać siebie i też nie mówić, wiecie, po prostu nie tyle z głowy, po prostu, bo nie potrafię, ale jednocześnie po prostu to, co mam, to mam swoje życie, moje doświadczenie Pana Boga i to uczenie się bycia ojcem. Dlatego takich parę takich chwil, kiedy próbowałem naprawdę, wiecie, budować małżeństwo, rodzinę, kiedy wiedziałem, jako moja żona, to jest moja animatorka z Oazy, stara, także po prostu wspólnota się rozwijała owocnie. Wiecie, pobieramy się, my uformowani w ruchu Światło Życie, chrześcijańscy liderzy, wchodzimy w związek małżeński i po pół roku się okazuje, że nie ma o czym z sobą rozmawiać. Bo można być tak zakręconym Panem Bogiem, że naprawdę to się nie będzie przekładało nijak na styl życia. Można dużo o nim mówić, można naprawdę, wiecie, tutaj grać nawet z tego miejsca, nie mówić o swojej pobożności, o tym, jak Bóg jest dla mnie wielki. Ale naprawdę, ale to nie przenosiło zmiany stylu życia. Kiedy zostawaliśmy jako małżonkowie sam na sam z sobą, to widziałem, że ja naprawdę nie kocham tej kobiety. Ja kocham w niej coś, co bym chciał z niej wyłuskać, wyssać, ale tak naprawdę ja mam swój sposób na moje życie i ten mój sposób był pozbawiony, jakby nacechowany ogromnym lękiem. Po prostu, bo wiecie, moje, jak to dziecko po prostu bierze, nie? Do siebie. A więc ten brak miłości, doświadczenia ojca powodował to, że się tak naprawdę bałem i miała być realizowana moja wizja. Wiecie, u nas po prostu jest tak, że czasem, że facet może trzasnąć ręką w stół i mam rację, nie? Albo po prostu w naszej kulturze jesteś jakoś tak ukształtowany, że to facet ma dominować, nie? Brać odpowiedzialność, a więc być tym, który daje narrację rodziny, który ma rację, który jest instytucją. Wielu z tych kwestii naprawdę ma rację bytu, ale najczęściej jest to tak, że przynajmniej było u mnie, że kiedy się chciałem po prostu w moim małżeństwie coś powiedzieć głośno i powiedzieć, że to moje zdanie się liczy, nie że służy temu jakaś obiektywna racja, jakieś przekonanie, jakaś mądrość. Nie, lęk, że będzie inaczej niż ja chcę, nawet w chrześcijańskim małżeństwie. I tu Pan Bóg naprawdę musiał mnie ścierać. Tak mówię, pół roku po ślubie nie potrafiliśmy ze sobą rozmawiać. Po prostu mam wrażenie, że stałem pusty. Chociaż to było, słuchajcie, po iluś tam ładnych 10 prawie latach bycia we wspólnocie. Naszej formacji, tego wszystkiego, co się wie, nie? Jakże bardzo po prostu cierpiałem, byłem zraniony brakiem miłości ojca, ja sam. I dzieciaki, wiecie, po prostu tutaj mnie rozwalały. Kiedy widziałem, wiecie, jak czasem my, małżonkowie, czy w pracy, czy we wspólnocie, różnie, czasem mamy różne dwie idee i pada jedno za mocne słowo, drugie jeszcze jest bardziej ostre i musimy się rozejść, pokłóceni, czy wiecie, konflikty, to nasza codzienność, nie? Kiedyś na przykład, nie wiem jak to jest u was, na pewno wy nie macie takich po prostu cichych dni, ale ja potrafiłem po prostu czekać nawet 2 dni i nie odzywać się do Gabi. I wiadomo było, ten, który przyjdzie pierwszy, ten się przyznał, jego wina, hurra, nie? Jestem wielki, nie? Róbcie mi zdjęcie. A więc wiedziałem, że ona się przyzna, bo ona pękła, a ona po prostu umierała, nie? A ja byłem cyniczny, twardy, ale tak, wiecie, poskładany z klocków, to się ledwo trzymało, nie? Po prostu, bo nie było we mnie miłości ojca. A naprawdę, słuchajcie, robili ze mną jakieś te wywiady, artykuły, wiecie, takie rzeczy, nie? A więc jak można po prostu być tylko fasadą chrześcijanina, przepraszam, a jednocześnie nie mając tego przekonania w sercu, że naprawdę Bóg mnie kocha i troszczy się o mnie. Wiecie, i kiedy przychodziły właśnie takie dzieciaki, kiedy... Wiecie, jak to jest z dziećmi? Czasem po prostu, jak ma... Nie wiem, bo dzisiaj nie wiem, czy to jest takie prawo europejskie, że nie wolno dać klapsa i tak dalej, ja nie wiem. Myślę, że tutaj nikt mi nie odbierze praw rodzicielskich. Ale był taki moment, że z dzieckiem nie pogadasz, po prostu 2-3-latek po prostu buntuje i się koniec. No i klaps jest jedynym rozwiązaniem. Nie po to, żeby emocje swoje na nim wyładowywać, bo też tak można takiego klapsa dać dziecku i wtedy, wiecie, pakują nas w kajdanki i odbierają dzieci do domu dziecka, bo jestem despotą. Ale po prostu taki klaps, który po prostu jest takim ustawieniem w szeregu, nie, dziecka. I kiedy, wiesz, dziecko zachowuje się tak, jak się zachowuje i jako ojciec muszę zareagować i daję klapsa. I to dziecko naprawdę po chwili przychodzi do mnie jakby nigdy nic. Przytula się, głaszcze. Ja myślałem, Panie Boże, to w takim razie kim Ty jesteś, jeżeli w tym dziecku jest taka duchowa, taka pełna miłości, intuicja, że ono się nie obraża na mnie, słuchajcie. Ono się na mnie nie gniewa. Jego to na pewno jakoś tam boli. Ma jakiś przykry, no tata dał klapsa, brzydki tata, jak to potem mówili. Ale dalej jest taki potencjał miłości, że potrafi mi się rzucić w ramiona. A ja, kiedy powiedziałem właśnie jedno hasło, zdanie więcej do Gabrysi, no to mogłem po prostu na nią się obrazić, jak ona... Przepraszam, przerwa na reklamy. Mówiłem, że mam za długie ręce. Kiedy ja potrafiłem się na Gabrysię obrazić i właśnie nawet 2 dni nie rozmawiać. I to zadało, wybrzmiało we mnie pytanie. W takim razie, kim jest Bóg? Kim jest Bóg? Jak śmieszny jestem ja w tym moim, wiecie, takim, wiecie, obrażaniu się, w tych moich przekonaniach, poglądach, w tej mojej racji. Jakie to musi być śmieszne, kiedy Bóg przychodzi tak na moja mała Magdalenka, która ma 3 latka, ślini się, zęby jej szły. I ona po prostu była w stanie mnie obcałować dookoła. Tata, ja ci tak kocham. Tatusiu, jeszcze mówiąc to se pleniła, jak to małe dziecko. I naprawdę, wiecie, a mnie napływały łzy do oczu, byłem zły na siebie. Że jestem taki zamknięty w sobie, że miałem taką rację w tym, jak być ojcem, bo ja wiem, mówiliśmy to już na początku, że jestem normalny, więc ja wiem, jak być mężem, jakim ojciec, jestem facetem normalnym. A się okazuje, bańka mydlana. Okay. Słuchajcie, takie sytuacje, na przykład, kiedy, wiecie, przychodzi dziecko, do mnie, tatusiu, pobaw się ze mną, a nie mam czasu. No bo, wiecie, praca, dom, utrzymanie, w tysiące rzeczy. I na szczęście po blisku jest żona i szarpie mi za rękę, Andrzej, musisz mieć teraz czas dla tego dziecka. Bo to dziecko ma teraz 2 latka, teraz ma 4 lata. Jutro już będzie za późno. I to jest dla mnie, Panie Boże, a kim Ty jesteś? Naprawdę patrzysz się i walczysz o każdą chwilę dla mnie. I stąd we mnie się zrodziło takie pragnienie właśnie autentycznej przemiany życia. Odrzucenia tej iluzji o tym, kim ja mam być, jako mąż, jako ojciec. I przyjęcie zaryzykowania, że tak naprawdę Bóg musi być kimś innym. Boża miłość to musi być coś więcej niż coś jest moim dotychczasowym doświadczeniem. Że tak naprawdę jestem, widzicie, taką karykaturą samego siebie, kiedy po prostu Bóg we mnie coś złożył. Bóg się cały czas tym czymś we mnie, a między mną samym, cieszy, fascynuje, jest. I te dzieci są jakby odbiciem tego. Te dzieci widzą we mnie to, co włożył we mnie Bóg, a ja tego nie widzę. Bo się wstydzę siebie, chciałbym być innym, zakompleksiony, wiecie, nie jestem człowiekiem sukcesu. Cały czas mi coś nie pasuje. Więc, Panie Boże, to pokaż mi, kim mam być, kim Ty sam jesteś. I naprawdę takie sytuacje, przez które Pan Bóg pokazał, czym jest Jego miłość, to przede wszystkim było upuszczenie rąk i pozwolenia, żeby On się mógł objawiać. Tak naprawdę, wiecie, w codziennym życiu. W codziennym życiu. W miłości do mnie, do Gabi. W tym, że nie tylko mi się coś należy, ale ta miłość Boga, którą mi Bóg objawiał, to przede wszystkim było taki ogromny, taki, wiecie, potencjał kochania mojej żony, mnie takiego, jakim jestem. Wiecie, jak tak jesteśmy w małżeństwach, to można po prostu 2 lata udawać, no może 3. Jak żona jest bystra, to po 5 roku wie, z jakim facetem ma do czynienia, nie? Jak to niektórzy mówią, inteligentna żona, 5 roku z mężem, to po ślubie to się sama rozwodzi, nie? Bo po 5 roku po prostu już skończy się po prostu ta, wiecie, ta nasza zdolność iluminacji, nie? Tworzenie jakichś takich fałszywych obrazów. Po prostu pękamy jako faceci. Że po prostu, że Gabi jakby zrezygnowała z takiego, wiecie, gdąsania się na mnie, czekania, aż mi przejdzie. Tylko przychodziła do mnie naprawdę takim, jakim jestem, nie? I kiedy, wiecie, ja się spięty w sobie, taki z braku miłości, zraniony, zły na wszystkich, na cały świat, a jednocześnie, który ma rację, i on powiedział, Andrzej, nie przejmuj się, i tak Cię kocham. To mnie rozwalało. No, za każdym razem. Wiedziałem, że ma rację, ale tutaj mi taka, wiecie, coś stało, że po prostu mi powiedzieć, tak, Gabi, wiem, że masz rację, przepraszam, i dalej. No, a to Pan Bóg poszerzał moje gardło, łykałem ślinę i dzisiaj to się śmieję się z Ciebie, jaki byłem po prostu, wiecie, naiwny i głupi. Ale to jest po prostu, czego się uczę całe życie. Boża miłość jest czymś, co niesamowicie pomogło nam wytworzyć, zbudować nową relację w oparciu o przyjaźń moich dzieci. Dzisiaj te nasze dzieci to jest, wiecie, czekajcie, Anastazja ma 4 lata, nie 5. 5 lat, nie śmiejcie się, 7. A Marysia ma 22. A więc to po prostu jest duża rozpiętość, nie? A jednocześnie, i to jest niesamowity potencjał, jak te dzieci po prostu mogą mnie tego właśnie uczyć. I kiedy po prostu Pan Bóg przychodzi w tą miłość i buduje przyjaźń. Nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie, wasze doświadczenie miłości, waszej relacji z dziećmi, z żonami, z tym, co jest naszą istotą, po prostu z miejsca, z którego wyrastamy, z naszej rodziny. Ale na przykład dla mnie to po prostu jest rzecz podstawowa. To, co mi się chciało zawsze po prostu, marzyło mi się, chciałem za wszelką cenę osiągnąć, to to, żeby z jednej strony być autorytetem, rodzicem, mężem, jakoś oparciem, a z drugiej strony mieć w tych najbliższych, naprawdę głębokich przyjaciół. I to naprawdę wymagało właśnie takiego nieustannego ubumierania dla siebie. I to każdy z nas coś takiego robi, to nie ma co tutaj wymyślać. Ale dla mnie było to takie najcenniejsze, kiedy moje dzieci po prostu uczyły mnie, jak to jest śmieszne być tylko takim ojcem, jak sobie wymyśliłem. Na pewno kilkoro z was tą sytuację słyszało, bo tak widzę, że kilku z was już znam od lat. Ale powiem to po prostu, bo mamy tylko jedno życie i nie mam, wiecie, życiorysu B, świadectwo B na inną okazję. Nie? Także po prostu taki motyw, kiedy pamiętam mojego ojca i ten brak relacji z nim, a jednocześnie takie pragnienie, żeby dom był miejscem, gdzie się czuję bezpiecznie, gdzie się czuję naprawdę, wiecie, zrozumiany, akceptowany, gdzie mam przyjaciół. Takie głębokie, takie zranienie, że w domu rodzinnym tego nie utrzymałem. Taki żal może nawet do rodziców, nie do końca uświadomiony. Potem przychodzą moje dzieci. Raz wracam z pracy na przykład. Nie wiem, Marysia wtedy miała może 6 lat. I wchodzę do pokoju, zestresowany, zmęczony, wkurzony. Wiecie, jak to człowiek sukcesu, nic nie wychodzi w życiu. Więc wchodzę do domu i wiecie, Gabi siedzi na fotelu, a 6-letnia Marysia po prostu tak jedzie z niej normalnie, wiecie, jakbym Kubę Wojewódzkiego słyszał. Myślę, co jest grane, nie? I jeszcze palcem mi coś tam grozi. No wiecie, 6-letnie dziecko mojej żonie, nie? No ja wrzucam tą moją torbę, podchodzę do niej zdecydowanym krokiem i daję klapsa. Młoda damo, nie będziesz tak mówiła do mojej żony. Nie? Ale tak idzie i ten klaps taki był troszkę, no jakby zrozumiałem, to był ten klaps, który przyniosłem z pracy. Z tego wszystkiego, co o czym pomyślałem, co było moim udziałem. No i to dziecko po prostu odwraca się na pięcie, ucieka do góry, do swojego pokoju. Ja mówię, tylko nie trzaskaj drzwiami. Wołam za nią. Wiecie, po prostu dla mnie to był szok, nie? Jak takie małe dziecko może po prostu, wiecie, tak się zachowywać, nie? Ale Gabi mi mówi, Andrzej, nie musiałeś tego robić. I opowiada tą całą sytuację, bla, 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 bla. I naprawdę, słuchajcie, i wiecie, ręce mi opadły. Gabi podała zupę i ja tak, wiecie, wiosłuję tą łyżką. Jakoś nie wiem, co to było, ale na pewno mi nie smakowała. Bo w takiej banalnej sytuacji, słuchajcie, wiecie, banalne, to dziecko wyciągło ze mnie to, co jest naprawdę moim głęboko skrywanym wnętrzem. Że ja mam rację, ja wiem, ja jestem ojciec. Ten dom będzie funkcjonował tak, jak mam poukładane. To jest raz. I miałem, co chciałem. Dałem klapsa, zrobiłem porządek, poustawiałem to, ma być tak, jak chcę. A z drugiej strony Gabi mi pokazała w tej całym obrazie, że popełniłem błąd, porażkę. Że to dziecko, chociaż ma teraz 6 lat, ono naprawdę jest głęboko zranione tym, że go skrzywdziłem. Co więcej, i ono ma rację do swojego gniewu. A więc to, co chciałem mieć w domu, za czym tęskniłem, mieć rodziców jako przyjaciół, nie udało się, więc ja chcę mieć z dziećmi relację przyjacielską. Poprzez ten jeden taki, wiecie, w rozbiegu gest, zostało jakby zaprzepaszczone, złamane. Pokazał mi Pan Bóg po prostu, że facet, to o czym marzysz, z tego nie zrobisz, bo to jest poza twoim zasięgiem. Nie jesteś w stanie zrobić tego życia, jak sobie wymarzyłeś w oparciu o Pana Boga. Nie jesteś w stanie sobie poukładać w oparciu o to, co jest teraz w tobie. To musi to ulec zmianie. Naprawdę to, słuchajcie, to jest, wiecie, to jest jakby podkupowanie całej mojej tożsamości, całych wszystkich tych moich wyobrażeń. Jakoś musiałem dojeść tą zupę do końca i zebrać się na odwagę. I teraz co zrobić, wiecie, jak naprawić tą sytuację? No więc bujam się do tego pokoju. 6-letnie dziecko, nie? Pukam do drzwi, śmiech na sali, nie? Zawsze wchodziłem na oś, mój do mnie, ja tata, nie instytucja. Więc pukam na drzwi i pytam, mogę wejść? Nie. I słyszę tylko, No dobra, no to wchodzę, otwieram drzwi, nie, a córka z rękami założonymi tak przed oknem, nie? Do mnie plecami. I teraz, wiecie, jak się przyznać do błędu, nie? Co zrobić? Tak po prostu, Panie Boże, ratuj mnie, nie? I takie pytanie, Marysiu, chciałem porozmawiać, możemy? A ona mówi, I z tej pozycji odwraca się tak. To wiedziałem, że już jest zdolna ze mną pogadać, czyli już jest dobrze, nie? Ale co zrobić? To dziecko jest takie małe, nie? I po prostu wiedziałem, że po prostu, żeby się spotkać z nią, musiałem przed nią klęknąć. Wiecie, ja, posąg okazuje się z gliny, nie tylko na glinianych nóżkach. Musiałem klęknąć przed nią, wtedy nasz wzrok się wyrównał. Była dla mnie partnerem. Ale musiałem klęknąć z tą moją, wiecie, taką pychą, arogancją, przekonaniem, że się ma rację, że ten dom będzie funkcjonował tak, jak chcę, że Bóg, o którego, wiecie, ja któremu tyle służę, o którym tyle wiem, jest po mojej stronie, a ona popełnia błąd, bo mnie usłuchała, bo tam coś tam mówiła do mamy. Nie, musiałem klęknąć. I taka jedna chwila, więc jej tłumaczę, wiecie, grzęzną mi słowa w gardle, bo to takie, wiecie, głupie, jak to dziecko. Ale mówię, Marysiu, wybacz, że chciałem cię przeprosić. I składam słowa, wiecie, bardziej mi drżał głos, jak, niż przy oświadczynach Gabrysi. I takie, wiecie, nie wiem, parę zdań, a potem, Marysiu, wybaczysz mi. Nie? I to dziecko się odwraca i rzuca mi się na szyję. Myślałem, Panie Boże, jak ty mnie musisz kochać. Jak ty mnie musisz kochać. Jak musi być wielka twoja miłość. To taki moment złamania tego, co wiedziałem o sobie. Tym takim przekonaniem o mojej racji. Moim, wiecie, moim. Każdy z nas ma takie moje. To było źródło jakby po prostu nowego narodzenia się dla mnie w tym, kim jest Ojciec. Tym, który nieustannie przebacza. Bo to dziecko mi wybacza. Ojciec z niebie jest tym, który naprawdę bierze mnie na ręce, bo to dziecko mi się rzuca na szyję. Który nie liczy mi moich porażek. I to dziecko chce być ze mną i wierzę, że Bóg Ojciec też tak za mną tęskni. I to doświadczenie naprawdę pozwoliło mi zaryzykować wiele innych podobnych, ale to takie było znamienne dla mnie. Zaryzykować, zrzucić, wiecie, ten kaftan takiego obrazu mężczyzny, męża, ojca, faceta w świecie, człowieka sukcesu, żeby praktycznie być blisko swojego serca w tym, co jest naprawdę moim najgłębszą taką tęsknotą, pragnieniem. Żeby naprawdę być blisko siebie. Wiecie, mam siwe włosy już zaprawię. Będziemy wyciągać teraz metryki już tu i urodzenia, ale parę lat już przeżyłem. Ale to doświadczenie takiego złamania i takiej nagości przed Bogiem i przed innymi, a w domu, wiecie, nie ma co ukrywać, aż nigdy tak się nie uda, pozwoliło mi jakby odkrywać w Bożej łasce po prostu, na czym tak naprawdę to polega. Bóg pokazuje mi z dnia na dzień, ale istota w tym, żeby doświadczać Bożej miłości, Bożego prowadzenia jest w takiej rezygnacji z tego, co ja dzisiaj wiem, co jestem o tym przekonany, że tak powinno być. I pytanie, Panie, to pokaż mi, łam mnie. Pokaż mi naprawdę, kim ja mam być przed Tobą. Taka, wiecie, to ten bagaż doświadczeń jest ważny, ale ta nagość serca stawia nas w tym takim smaku pierwszej miłości. Nie infantylnej, nie śmiesznej. Ale ta nagość serca pozwala, żeby Bóg mógł ingerować. Tak zaingerował wtedy w tym małym moim dziecku, tak po prostu może ingerować te moje wszystkie klocki, kiedy sobie poukładałem moje dorosłe życie, wiecie, siódemka dzieci, praca, kilkunastu tam pracowników, wiecie, tak poważnie to wygląda na zewnątrz, ale w środku we mnie jest tak naprawdę drżące dziecko. Ale chcę takim być, nie po to, żeby być komiczny. Nie, żeby się skupiać na sobie i przeżywać swój jakiś egzaltację jakąś emocjonalną. Nie. Po prostu chcę, żeby Bóg mnie łamał, prowadził, ale żeby po prostu to On był Ojcem tym, który zabezpiecza i tym, który mnie wiedzie. I póki co naprawdę jestem przeszczęśliwy w tej roli. Cieszę się, że Jego miłość jest większa niż moje grzechy i że nie ma nic we mnie z mojego lęku, słabości, grzechów, a bujam się z konfesjonałem przez całe życie. Czasami przez miesiące po prostu wlekę te same grzechy. Czytaliście o tym, nie, faceci? O seksie będzie potem na drugiej sesji, także reklama. Ale dziękuję za te śmiechy, także widzę, że to nie jest tylko mój problem. Ale po prostu wiem, że po prostu Bóg Ojciec przez to wszystko, co jest doświadczeniem mojego życia, mojego bycia facetem, mojej męskości, jest w stanie przeprowadzić mnie i dla Niego naprawdę nic nie jest obce. We mnie nic nie jest czymś, czym On się brzydzi na tyle, żeby to mógł odrzucić razem ze mną. Boża miłość jest czymś, co naprawdę mnie ogromnie fascynuje i co jest praktycznie, wiecie, takim oczekiwaniem. Panie Boże, co dnia dotknij mnie, prowadź mnie, objaw mi się. Trochę słyszałem na Twój temat, może nieco wiem, mam parę doświadczeń, trochę życie przeszło, ale chcę Cię dzisiaj na nowo spotkać. Po prostu chcę, żebyś mnie kochał. Tak czy oczekują moje miłości, moje dzieci na nowo, poprzez doświadczenie. Poprzez doświadczenie. Po prostu Bóg mnie kocha i to mi wystarczy. I cieszę się tym ogromnie. Dzięki.